Kryptowaluty wieczorową porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko, co powiem w tym odcinku, nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie.
Dobry wieczór, Nikodem Zegzda, kryptowaluty wieczorową porą, a dzisiaj finanse wieczorową porą z Grzegorzem Błaszczykiem, Fair Invest. O, widzę, że Grzegorz już się pojawia, myślę, że pierwsi uczestnicy na żywo będą się za chwilę też pojawiać. Oczywiście pozdrawiam również i bardzo serdecznie wszystkich, którzy słuchają powtórki, słuchają nagrania, czy to na YouTubie, czy na Spotify, czy na Apple Podcast, czy innych platformach. Dzisiaj tematy, moi drodzy, ciekawe, bo będziemy rozmawiać o IKE, o IKZE, o wpływie krypto na tradycyjne rynki i odwrotnie, może odwrotnie powinienem zacząć, wpływie tradycyjnych rynków na krypto, no i aktualnościach, a zanim przejdziemy do tych IKE, IKZE, bo koniec roku, więc podobno się opłaca, Grzegorz nam wytłumaczy dlaczego, podobno się opłaca tematem zainteresować, to zaczniemy od Mistrzostw Świata, bo dziś był pierwszy mecz, wielkie otwarcie. Na początku się wydawało, że mecz kupiony, później się okazało, że jednak chyba nie. Ale zacznijmy od Mistrzostw Świata. Grzegorz, chciałem Cię przywitać bardzo serdecznie. Znaczy, pierwsze, najważniejsze pytanie, jak się dzisiaj czujesz?
Dobry wieczór wszystkim. Czuję się bardzo dobrze.
Świetnie.
Wszystko w porządku.
Bardzo się.
I z chęcią zajmę tutaj Wam trochę czasu. Mam nadzieję, że to nie będzie czas stracony.
Na pewno nie będzie, patrząc również na poprzednie odcinki. Powiedz pierwsze, drugie ważne pytanie. Czy oglądałeś mecz otwarcia?
Oglądałem. Nie, był jakiś porywający mecz. Dobrze, że Ekwador wygrał. Ja się cieszę. Utarł trochę nosa Katarczykom. No, oglądałem. No i na pewno wszystkich meczów nie będę oglądał, ale poza meczami Polaków zamierzam kilka jakichś ciekawych spotkań sobie zobaczyć.
No i super. Ja podobnie. Dobrze, Grzegorz, chciałeś przekazać kilka ciekawostek odnośnie właśnie Mistrzostw Świata, więc oddaję Ci głos, bo to Ty jesteś główną gwiazdą, główną osobą taką prowadzącą, można powiedzieć, dzisiejsze spotkanie. Chociaż ja Ci będę zadawał pytania, przepraszam, i bardzo się cieszę, że będę mało gadał, bo moje gardło nie jest jeszcze w pełni zdrowe, więc cieszę się, że to Ty będziesz dzisiaj gadał.
Dobra, okej, okay. To właśnie chcąc powiedzieć o mistrzostwach też przed samymi mistrzostwami, no nie byłbym sobą, jakbym się nie zainteresował taką finansową stroną tych mistrzostw i doszedłem do kilku informacji, które szczerze mówiąc mnie zszokowały. A mianowicie na przykład koszty, jakie Katar poniósł na organizację tych mistrzostw. No jeżeli powiem, że szacunkowo to było 220 miliardów dolarów, może komuś to niewiele powiedzieć, czy to dużo na taki event, czy niedużo, ale jeżeli porówna się to z kosztami organizacji poprzednich Mistrzostw Świata, no to widać tutaj naprawdę ogromną dysproporcję. Poprzednie 7 Mistrzostw Świata od 1994 w Stanach Zjednoczonych do Rosji w 2018. W sumie na te 7 mistrzostw wydano tutaj około 5 razy mniej niż na jedne Mistrzostwa Świata w Katarze. Poprzednie najdroższe Mistrzostwa Świata były w Brazylii, tam wydano 15 miliardów dolarów na organizację tych mistrzostw. Tutaj 220 miliardów, więc no naprawdę no tam nie było nic tak naprawdę w Katarze w momencie, gdy wygrali no tutaj organizację tych mistrzostw. Właśnie też zaczynam czytanie książki. Mistrzostwa się zaczynają i uznałem, że kupię sobie książkę Czerwona Kartka Kena Bessingera, który przeprowadził śledztwo o tym, jak zostały przyznane Mistrzostwa Świata w Katarze, w Rosji, o ogromie korupcji, która się tam wydarzyła, jak działa FIFA, więc myślę, że to będzie fajna lektura na te mistrzostwa. Oczywiście w koszty tych mistrzostw, te 220 miliardów, no pewnie tych wszystkich łapówek, które zostały po drodze przekazane, tutaj nie wliczają, ale prawda jest taka, że Katar musiał wybudować 7 stadionów, mieli wcześniej tylko jeden. No i co ciekawe, tak naprawdę tylko 3 stadiony po mistrzostwach zostaną z tych 8, które mają, zostaną w aktualnym kształcie. 5 z tych stadionów, no, zostanie albo rozebranych, albo gdzieś tam ich pojemność zostanie ograniczona, czy będą w inny sposób użytkowane, więc widać, ile oni musieli zrobić rzeczy ponad stan, ponad swoje potrzeby. No, też trzeba przyznać, że w ramach tych 220 miliardów, no, trochę różnych rzeczy zrobili, między innymi sieć metra, 100 hoteli, parki rozrywki, lotnisko rozbudowali, więc no, trochę tych wydatków było, ale to i tak w porównaniu ze wszystkimi poprzednimi tego typu imprezami, to no, to jest kosmos, to jest naprawdę kosmos, oni nie liczą się kompletnie, no i z innymi, i z pieniędzmi przede wszystkim. Także to
No,
takie.
mają ich dużo, więc wydają, co nie?
No tak, mają i naprawdę widać to też po klubach, które czy Katarczycy, czy Saudyjczycy kontrolują, jak Katar jest właścicielem Paris Saint-Germain, jakie tam ogromne pieniądze przechodzą. Saudyjczycy są właścicielami Manchesteru City między innymi. No, nikt tutaj nie może ich przebijać, jeżeli chodzi o licytowanie się o piłkarzy i czy to jest w porządku. No, niech każdy sobie odpowie, jak to wygląda. No, kupują jakby trochę to, że no, jak tam są traktowane prawa człowieka, kobiety i wiele innych rzeczy. Samo to, że 2 dni przed startem imprezy znacznie ograniczyli dostępność piwa, na przykład dla kibiców, co na takich imprezach, no, jest ważne dla kibiców, no ale w ich świecie tutaj widać, że to oni dyktują te warunki. Także to tylko taka mała wzmianka ode mnie odnośnie tego, co jest najbardziej aktualne, czyli Mistrzostw Świata. No bo te liczby, no, są po prostu kosmiczne.
Zgadza się. A co poza tym na rynkach? Jakbyś mógł w dwóch, trzech zdaniach podsumować, co się dzieje na rynku światowym, na rynku polskim?
No tak, jeżeli chodzi, może zacznę tak w skrócie o rynku polskim. To co 1,5 tygodnia temu mówiłem, nie wydawało się wtedy, byliśmy w takim dość dobrym momencie dla polskiej giełdy, prawie miesiąc wzrostów. Ja uważałem, że to jeszcze nie jest początek nowej hossy, że jeszcze będzie jakieś odreagowanie. No, takie ostudzenie może przyszło. Teraz mieliśmy takie, można powiedzieć, w sumie dwa słabsze tygodnie na polskiej giełdzie. No, nie były to jakieś dramatyczne spadki, oczywiście, ale tutaj już to odbicie zostało mocno wyhamowane, zatrzymane. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Gdzieś tam lekki wpływ, myślenie kluczowe miało też wydarzenia spod granicy z Ukrainą. Chociaż myślałem, gdy wieczorem się dowiedziałem o tym zdarzeniu, że tutaj większe będzie obsunięcie polskiej giełdy na drugi dzień, w piątek bodajże. Więc, a tam tylko no, 1% gdzieś tam poniżej zakończenia dnia poprzedniego wystartowała polska giełda. No, co ze świata? No, tutaj jakby świat ostatnio żył mocniej wydarzeniami, które się działy na kryptowalutach. No i one też, później do tego trochę przejdę, trochę wydaje się, że oddziaływały co nieco na te rynki tradycyjne, ponieważ no, takie wydarzenie nie mogło przejść bez echa. Z innych ciekawostek, no, jeszcze ostatnio mówiliśmy o tutaj posiedzeniu Fedu. Była mowa też o inflacji w Stanach Zjednoczonych, która spadła lekko. To było pozytywne zaskoczenie na rynkach. Mówiliśmy wtedy właśnie więcej o posiedzeniu Fedu i takim jastrzębim przesłaniu tutaj szefa Fedu. No ale też w ostatnim tygodniu dochodziły do nas różne komentarze członków Fedu i między innymi jedna z członkiń właśnie Fedu, Collins, podzieliła się takim komentarzem. Ona jest szefową bostońskiego Fedu. No i ona powiedziała, że ostatnie dane zwiększyły prawdopodobieństwo, że kolejna podwyżka będzie o 75 punktów bazowych. Tutaj na rynkach przeważa, przynajmniej do tej pory przeważało stwierdzenie, że to będzie o pół procenta, czyli o 50 punktów bazowych podwyżka. No ona powiedziała, że ta większa podwyżka 75 punktów nie jest wykluczona. No dodała też, że nie dostrzega takich pewnych przesłanek do trwałego spadku inflacji. Wczoraj też inny z członków powiedział, że stopa procentowa nie jest wystarczająco restrykcyjna, że zakończenie zacieśnienia tego cyklu podwyżek może być nawet w przedziale 5-7%. I to, o czym wspominałem ostatnio, że gdzieś rynki wyceniły, że to będzie na poziomie tych 5%, no te 7% to będzie no, znacznie wyższy poziom niż to, co rynki przewidują, no i może to sprzyjać wzrostowi ceny dolara. Tyle jakby z tych rynku amerykańskiego. Może powiem co nieco o Chinach. No jest to rynek ważny, oczywiście przy Europie Zachodniej, Stany Zjednoczone, wiadomo, że to jest kluczowy rynek, ale no tam też się troszeczkę dzieje i tam też rynki widać, trochę inwestorzy jakby poszukują tych pozytywnych informacji z rynków, żeby móc się o nie zaczepić, żeby no, mieć tą wiarę, że może już ta bessa się kończy, że teraz będzie już dobrze. No i ostatnio było przez ostatnie powiedzmy 2 tygodnie trochę mowy o tym, że Chiny będą wychodziły z polityki zero COVID, że nie będą już tak do tego restrykcyjnie podchodzić. No i byłaby to, no rynki trochę pod to grały, że tak się rzeczywiście wydarzy, bo no byłaby to pozytywna wiadomość dla rynków. No tej Xi Jinping zdobył no, dużą władzę w Chinach i no, jest też szansa, że będzie powoli łagodził to podejście, no bo oni ogłosili, że tutaj tą politykę zero COVID utrzymują i nie zamierzają tego zmieniać, ale gdzieś tam spekuluje się, że powoli będą wychodzić i łagodzić to podejście. No jeżeli chcą próbować rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi, no nie mają zbytnio wyjścia, nie mogą tego bardzo długo jeszcze utrzymywać. No jeżeli będą ku temu przesłanki, no to pozytywnie jakby to łagodzenie tej polityki zero COVID może się odbić na rynkach akcji, szczególnie oczywiście na chińskich akcjach. No i surowce też mogą zwyżkować. No, także tyle tutaj, jeżeli chodzi o Chiny. Co mógłbym jeszcze dodać? Później może powiem troszeczkę o kalendarzu ekonomicznym, co nas czeka no, w najbliższym tygodniu, jakie odczyty, na które można gdzieś tam zwracać uwagę.
Okej, a powiedz mi, bo zainteresowało mnie to, co powiedziałeś o wydarzeniach na rynku krypto. Rozumiem, że chodzi o giełdę FTX, jej upadek i tamte wtopy w cudzysłowie na 10 miliardów. W jaki sposób to wpłynęło na tradycyjne rynki? Bo to nie jest duża skala, jeśli chodzi o tradycyjne rynki, prawda?
No, był widoczny w trakcie sesji, gdy tutaj ta afera, można powiedzieć, wypłynęła. Było takie obsunięcie na giełdzie amerykańskiej wtedy widoczne. I no, ewidentnie było to, wiadomo, wiele czynników mogło to spowodować, ale jakby tutaj no, ewidentnie miało to i takie ostudzenie nastrojów wpływ. No to może od razu przejdę płynnie, kilka słów powiem o tym, jak te rynki się przenikają, bo ile jeszcze tam wiele lat temu można było traktować jak tutaj waluty cyfrowe jako jakąś nowość, ewenement. No, teraz ten rynek jest bardzo duży i trudno go pomijać. No i był czas, że ostatnimi miesiącami, że krypto było traktowane jako takie ryzykowne aktywa i była duża korelacja elektronicznych walut z Nasdaqiem, ze spółkami technologicznymi i to jak tutaj właśnie czy Bitcoin się zachowywał, to widać było, że podobnie te spółki takie wzrostowe, technologiczne w Stanach Zjednoczonych, czy cały indeks Nasdaq podobnie się zachowywał i też widziałem taką korelację, że z racji tego, że Bitcoin, to na którego przede wszystkim się spogląda, no jest notowany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie tak jak giełdy i często dobre nastroje poranne na kryptowalutach, wzrosty, one zwiastowały właśnie dobrą sesję na Nasdaqu, takie dobre nastroje pokazywały, że inwestorzy mają większy apetyt na ryzyko, ponieważ no, kupowali te kryptowaluty, to powodowało te wzrosty i były wtedy duże szanse na to, że właśnie Nasdaq otworzy się też ze wzrostami. No, ostatnio po tej historii z FTX-em ta korelacja ze spółkami technologicznymi troszeczkę się zatarła. Jakby te światy żyją trochę swoim życiem. Tak jak mówiłem, widać było to zaraz po wybuchu tej afery, że tutaj te nastroje na giełdzie amerykańskiej się ochłodziły. Więc jeżeli nie ma jakichś bardzo dramatycznych wydarzeń, no te korelacje były widoczne. Chociaż niektórzy twierdzą, że jeżeli coś się dzieje złego na rynku krypto, to powinno to pozytywnie wpływać na akcje, bo to są aktywa, które walczą o pieniądz klientów, tak? Ktoś powie, o, na krypto się źle dzieje, to przerzucę pieniądze na przykład na akcje, no ale jak widać, to nie do końca właśnie tak działa. No tym bardziej, że tutaj ta historia z FTX-em, gdzie te pieniądze ludzie nie mogli wyciągać z tej giełdy, zostały zamrożone czy stracone. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, więc nie mogli ich przerzucać na inne rynki, na inne aktywa.
No, raczej będą stracone, no nie? Dobrze, Grzegorz. Przejdźmy do głównego tematu. Chyba, że chciałbyś coś jeszcze dodać. Czy
Nie,
przechodzimy
myślę,
już do. Tak, do IKE i IGZE. Wiem, że tutaj właśnie Satuk, który widzę też jest tutaj obecny na żywo, prosił o ten temat i też go podnosił. I jest takim, nie wiem, czy mu za to płaci rząd, czy co. Ale generalnie mocno reklamuje to IKE i IGZE, więc ja się zamieniam w słuch, chętnie posłucham ciebie, chętnie posłucham też opinii właśnie z Satuka, jeżeli się włączy, oraz innych uczestników, bo zachęcam do zabierania głosu, można podnieść łapkę tutaj klikając na to serduszko z plusem na dole, jak jesteście na telefonach i tutaj po prawej stronie jest taka ręka uniesiona, to znaczy, że się zgłaszam, żeby zabrać głos. Więc oddaję Ci głos w sprawie IKE i IGZE.
jasne. Na początku chciałem Satukowi bardzo podziękować za ten temat. No jest on bardzo ciekawy i na czasie, bo zaraz też powiem, dlaczego warto gdzieś tam z końcem roku korzystać z tych rozwiązań. Warto cały czas, ale jakby limity, które są na tych rozwiązaniach, no z końcem roku zawsze przepadają. Więc, czemu zaproponował ten temat? No, można w skrócie powiedzieć, że się zna i wie, że warto korzystać z tych produktów. Chociaż może nie nazwałbym tego produktem. IKE samo w sobie nie jest produktem, jest taką otoczką, nakładką na różne produkty, bo Jako IKE czy IKZE możemy mieć różne produkty oferowane przez różne instytucje finansowe, bo jako IKE możemy mieć lokaty, na przykład no, rachunek oszczędnościowy, możemy mieć jakieś fundusze inwestycyjne, ale możemy mieć też bezpośrednio akcje, rachunek maklerski jako IKE czy IKZE. To może na początku powiem tak w skrócie, co to są te tajemnicze skróty, które są mylone, są bardzo podobne, mają wiele wspólnego, ale też się między sobą troszkę różnią. Zacznę może od tego, który był pierwszy na polskim rynku, czyli IKE, indywidualne konto emerytalne. No jest to rozwiązanie, które no daje kilka korzyści osobom, które z niego korzystają. I tak jak już wspomniałem, że w ramach IKE można mieć jedno IKE i z niego korzystać, więc no to jest istotny dla jednego podatnika wybór. Może to być, tak jak mówiłem, rachunek inwestycyjny w domu maklerskim, może być to rachunek oszczędnościowy w banku, można też bezpośrednio to inwestować w obligacje Skarbu Państwa. Wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych oferuje IKE, w którym właśnie można z ich oferty fundusze inwestycyjne nabywać i nie lokować swoje oszczędności. Są też produkty ubezpieczycieli, polisy na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, ale tu może nic więcej o tym nie będę mówił, szczerze nie za bardzo polecam te produkty, są po prostu drogie. No i też tutaj jest takie rozwiązanie jak dobrowolny fundusz emerytalny. One są prowadzone przez firmy, te, które prowadzą też OFE. Więc takie możliwości są w ramach IKE. No i kto może tutaj takie konto sobie otworzyć, zależy w jakiej konfiguracji, ale no każdy, kto ukończył 16 lat i no są limity wpłat. Na każdy rok tutaj one są zależne od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. I tak w IKE można wpłacać trzykrotność tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i w tym roku jest to 17 766 zł. W przyszłym roku z racji tego, że no to przeciętne miesięczne wynagrodzenie prognozowane wzrośnie, no to już będzie ponad 20 tysięcy. W ciągu roku będzie można płacić na IKE 20 805 zł. No i co daje inwestowanie czy lokowanie swoich oszczędności w ramach IKE, a nie po prostu na przykład nabywanie akcji przez rachunek maklerski czy trzymanie środków, jeżeli chodzi o rachunek oszczędnościowy, to są szczerze mówiąc takie najlepsze według mnie formy lokowania, no czy też może obligacje w ramach IKE. No jeżeli ktoś nie ma ochoty na ryzyko, nie zna się na tym, to niech skorzysta na przykład w ramach rachunku oszczędnościowego. Osoby, które gdzieś to ryzyko chcą podjąć większe, no i też pewnie większą nagrodę w postaci zysku z tego uzyskać, no to tutaj polecam serdecznie inwestowanie bezpośrednio w akcje. No dzięki temu, że to jest w ramach IKE, to nie płacimy podatku od zysków kapitałowych. I to jest duży plus, że możemy te środki inwestować, zarabiać na nich i tego podatku nie zapłacimy lub też powiem o tym za chwilkę, można go znacznie po prostu odroczyć i to jest ten główny plus blokowania swoich oszczędności w ramach IKE. No a kiedy będzie można te środki wypłacić, żeby też nie zapłacić tego podatku, tak zwanego belki, środki można wypłacać po osiągnięciu 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat, no ale tu też jest dodatkowy warunek, że trzeba było dokonywać wpłaty przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. No, można też robić tutaj częściowe wypłaty z IKE, czy w trakcie trwania całości. No, jeżeli robimy to przed tym 60 rokiem życia, to wtedy po prostu ten podatek od zysków kapitałowych zapłacimy. No, z ważnej informacji, no, te środki również są dziedziczone, więc podlegają prawu spadkowemu. Można przenosić też te środki w ramach różnych tych programów IKE, więc jeżeli ktoś na przykład zdecydował się najpierw na rachunek oszczędnościowy w banku, bo to mu zaproponowano w ramach IKE, a później chce inwestować w akcje, może te środki przenieść na swój rachunek
Ja mam
inwestycyjny.
od razu takie pytanie. Generalnie to znaczy się, okej, załóżmy, że tam jest ten limit 20 tysięcy rocznie, czyli tyle mogę wpłacić i to mogę co roku, jakby to się zwiększa, czyli to się sumuje, jakby, tak? No, albo zmniejsza, no ale załóżmy, że zwiększa, bo zwiększa się to średnie tam wynagrodzenie. I generalnie w związku z tym rozumiem, że tylko wpłacam, 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 a dopiero jak osiągnę wiek emerytalny, to mogę wypłacić, ale wszystko, co wpłaciłem, bez podatku, tak?
No, po 60 roku życia, no to wtedy możesz wypłacić, nie płacąc tego podatku od zysków kapitałowych. No, ale jeżeli jest sytuacja, że potrzebujesz tych środków wcześniej z jakiegoś powodu, to możesz część wypłacić, no i o tej części, tam proporcjonalnie, co zostało zarobione, no to wtedy ten podatek od zysków kapitałowych zapłacisz. No, nie ma jakichś tam dodatkowych opłat za wyjście z tego rozwiązania, po prostu. Można z tych środków korzystać też przed ukończeniem tych 60 lat, czy też nabyciu tych uprawnień emerytalnych, no ale wtedy właśnie nie ma tego największego plusa, czyli podatku od zysków kapitałowych, no ale plusem jest samo to, że ten podatek znacznie się odroczy i normalnie byśmy go, inwestując w akcje, musieli w PIT-ie rozliczyć co roku, a tak możemy przez ileś tam lat inwestować i nie płacić tego podatku do Urzędu Skarbowego, no ale gdy wydarzy się sytuacja, że potrzebujemy tych środków w całości bądź w części, no wtedy wypłacamy i z opóźnieniem po prostu ten podatek zapłacimy. Więc
A dlaczego jeszcze mi wyjaśni, dlaczego miałbym płacić co roku na PIT-ie właśnie te akcje, jeżeli inwestuję w akcje, to czemu miałbym co roku płacić podatki, jeżeli przykładowo nie realizuję zysków? Mówisz o sytuacji, że realizuję zyski,
Nie, no
tak?
oczywiście, jeżeli dokonałeś transakcji zyskownych w danym roku kalendarzowym, no to wtedy biuro maklerskie przyśle ci PIT, tak? Ale mówię tu o klasycznym inwestowaniu w akcje, nie w ramach IKE. Porównuję jakby rozwiązanie w ramach IKE, gdzie tego podatku właśnie nie trzeba płacić, no a gdy inwestuje się w akcje bezpośrednio, no to czy jak się ma rachunek oszczędnościowy, to oczywiście no tu przy każdej wypłacie odsetek oni od razu ucinają ten zysk o podatek. Jeżeli chodzi o inwestowanie na rynku kapitałowym w akcje, no to wtedy trzeba w ramach PIT-u rozliczyć ten zysk, jeżeli miało się rok, w którym się dokonało transakcji, które zakończyły się zyskiem, oczywiście.
Cześć, to może ja jeszcze coś od siebie dopowiem tutaj. Mianowicie dodatkową zaletą tego jest, że nawet jak nie sprzedajesz tych akcji, to te akcje często płacą dywidendy, które właśnie na rachunku IKE po prostu nie są opodatkowane i to też jest główna tego zaleta, czyli dlatego to się po prostu opłaca. No, nie chcesz tego sprzedawać, chcesz mieć te akcje na wieki, no, ale dalej dostajesz jakieś dywidendy, które no, na IKE nie są opodatkowane.
A to jest ciekawe, a powiedz mi, ale w takim razie, czyli rozumiem, że za pomocą IKE czy tam IKZE można inwestować również w zagraniczne jakieś tam rozwiązania, tak? Jakieś w sensie akcje zagranicznych spółek, tak?
No oczywiście,
No
jeżeli
tak.
no, rachunek maklerski, który się wybrało, no wiele jest na polskim rynku, które tu umożliwiają, więc jak najbardziej można kupować. No, tak jak Satok mówi, po prostu można osiągać zyski, czy ze wzrostu cen akcji, czy też w postaci dywidend, no ale nie pomniejszane o 19%, czyli no, można powiedzieć, że dywidendy mamy o 1/5 niż większe niż inni, czy też zyski nie są.
No to ciekawe. A co trzeba zrobić, żeby sobie skorzystać z czegoś takiego?
Po prostu zakładasz konto. Na przykład w jakimś domu maklerskim i po prostu masz opcję założenia tego konta maklerskiego jako IKE. I tyle. Tylko to konto maklerskie musi mieć po prostu dostęp do zagranicznych akcji i zagranicznych funduszy. No to tak w
Czyli
Polsce.
jakie na przykład? Jakie na przykład?
Znaczy nie lubię promować żadnych rozwiązań, ale tak na dzisiejsze moją wiedzę przynajmniej z tego, co jest na rynku, no to tak naprawdę tylko Bossa zostaje. Dlatego, że mBank też miał fajną ofertę, ale niestety wprowadzili opłatę za przetrzymywanie funduszy, za przetrzymywanie papierów wartościowych chyba w wysokości 0,1% rocznie, czy coś takiego, dlatego to trochę popsuło tą ofertę, więc zostaje Bossa u nas, czyli Boś
No,
Bank.
no tak, ja przyznam się, że właśnie IKE, IKZE mam w Boźbanku. Ale no, tu każdy może wybrać oczywiście, co chce tam. No była mała taka aferka z tym, że mBank taką opłatę wprowadził, no ale to założenie IKE, IKZE to można często przez internet zrobić. No tak samo jak założenie rachunku maklerskiego, nie jest to nic absolutnie skomplikowanego.
I to później co roku, rozumiem, w PIT-cie trzeba jakoś wykazywać, tak? Że ma się.
Nie,
Nie trzeba.
właśnie nie.
Nie, nic nie musisz robić. Po prostu tam sobie inwestujesz. Jeżeli nie wypłacasz, to nie musisz nic tam w PIT-cie ujmować. Nie płacisz tego podatku od tych zysków, które. No bo to nie chodzi. Można, tak jak mówił Satur, oczywiście kupić jakieś akcje, trzymać je wiele lat, dostawać dywidendy, czy liczyć, że po prostu ich cena wzrośnie. Można też robić wiele transakcji na tych akcjach i w ten sposób zarobić troszkę krótszy termin. No, każdy sobie może dobrać strategię, jaką chce, no ale od tych zysków podatku się nie zapłaci i to jest no, bardzo, bardzo duży plus IKE
No tak, no to jest bardzo duży plus.
rozwiązania.
A powiedzcie, jak już jesteśmy przy tych dywidendach, wasze ulubione spółki właśnie, które płacą dywidendy?
No to od razu mogę powiedzieć, czy ulubione. No, tu by trzeba szukać bardziej pewnie w Stanach Zjednoczonych, bo u nas jeszcze nie ma aż takiej kultury płacenia dywidend, jak to ma się w Stanach. Tam wiele osób swoje właśnie oszczędności emerytalne ma w akcjach, trzymają je przez dziesięciolecia, przekazują nawet swoim dzieciom i oni się nie przejmują jakby tymi, ile te akcje wynoszą, tylko wiedzą, że tam te dywidendy będą płacone. Więc no, w Polsce gdzieś się to powoli zmienia. Tutaj wychodzą jakieś spółki, tylko długi czas największe polskie spółki, też te z udziałem Skarbu Państwa, no płaciły te dywidendy. Ostatnio jest z tym słabiej. Nie ma rząd ochoty, żeby te spółki czy nawet wykazywały zysk, czy tym bardziej dzieliły się tym zyskiem z akcjonariuszami, więc to mocno ogranicza tutaj ten wybór na polskiej giełdzie, no bo ona też nie trwa nie wiadomo jak długo w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. Warto zwracać uwagę na takie spółki. Nie chcę tutaj może jakichś konkretnych spółek opisywać, ale to jest też zjawisko, które no jest korzystne. No gdy tutaj te dywidendy z roku na rok, czy przynajmniej mają tą tendencję wzrostową, że coraz większym tutaj zyskiem się te spółki w ramach dywidendy dzielą.
Znaczy, to ja bym właśnie prosił, żeby wymienić jakieś konkretne, jeżeli jesteś w stanie, no nie, wymienić jakieś takie, które są faktycznie, no bo żeby było prosto, co nie, i żeby można było od razu sprawdzić i tak dalej. Jakby się dało, to bym prosił o taką informację.
No jeżeli chodzi o, tak jak mówiłem, no te zagraniczne spółki, które no są już trochę na rynku, no jest, czy Coca-Cola, McDonald's, to są też takie spółki no mocno, mocno tradycyjne, które wielu inwestorów po prostu przez lata posiada. Szczerze mówiąc, ja zagranicznych spółek aktualnie jeszcze w ramach IKE czy IKZE nie mam, więc no ciężko mi jakieś konkretne, tak jak mówię, wskazać. Może Satuk, myślę, że
Rozumiem.
na pewno
Satu.
tutaj ma w swoim portfelu zagraniczne akcje, bo on jest fanem dywidendowego inwestowania. Tylko pytanie, czy chce się podzielić, bo tak jak mówię. No,
On już trochę pisał w społeczności tam niektóre, może coś tam dorzuci jeszcze od siebie, o ile nas słyszy w tym momencie. O, jest.
wiecie co, generalnie cała lista to chyba teraz 65, jak dobrze pamiętam, dywidendowych arystokratów w Stanach. No u mnie zasady wyboru spółek są dość proste. No, musi płacić dywidendę minimum 20 lat. Najlepiej, żeby to płaciło kwartalnie i te dywidendy mają być właśnie grow. Czyli no cały czas mają rosnąć i sytuacja firmy jest stabilna. I to są tak naprawdę kluczowe elementy w wyborze takich spółek. No generalnie, jeśli chodzi no o moje portfolio akcyjne, no to są głównie spółki value i w sumie tyle, czyli te najnudniejsze biznesy, które no nie chcą spadać nawet w becie.
Okej, czyli te
Rozumiem.
spółki
A powie.
wartościowe. No, także tutaj no, potwierdza to, co mówiłem, gdy jest ten wzrost dywidendy. To jest bardzo ważne i też mówiłem, że no, na polskim rynku takich spółek, które właśnie 20 lat płacą dywidendę, no, wiele ze spółek, które mamy na giełdzie, no tyle lat nie istnieją w ogóle. A co dopiero mówić, żeby tak długo płaciły dywidendę. Myślę, że
No
jak
tak.
ktoś sobie wygoogluje, to spokojnie znajdzie, poszuka, przeszpera, jakie takie spółki, czy właśnie ta lista tych dywidendowych arystokratów jest dostępna.
Okej, okay. A powiedzcie jeszcze, czym się różni, jakbyś mógł, Grzegorz, powiedzieć IKE a IKZE. To na czym
X,
polega
okej.
różnica?
To sama nazwa różni się właśnie, że to jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jest wiele podobnych kwestii, te może pominę, skupię się właśnie na tych różnicach. Pierwszą różnicą jest wysokość limitu, jaki można wpłacać w danym roku kalendarzowym. Jest ten limit również oparty o to prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne, tylko jest tutaj 120% tego wynagrodzenia, czyli no, aktualnie ten limit wynosi w bieżącym roku 7106 zł. Jest jeszcze również dodatkowy limit dla osób prowadzących działalność pozarolniczą. One mogą ciut ten limit większy mieć i wynosi on 10 659 zł z groszami. Czemu jest taka różnica, że osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą, w momencie, gdy wprowadzone zostało PPK w Polsce, które szczerze mogę powiedzieć, że dla pracowników, nie mówię dla pracodawców, dla pracowników jest dobrym rozwiązaniem, bo można sobie odkładać pieniądze, jeszcze rząd i pracodawca ci do tego dopłaca. No, osoby, które no, prowadzą działalność gospodarczą, są właścicielami takiej działalności, no oni z tego PPK nie mogą skorzystać, nie mogą sami sobie opłacać, w przeciwieństwie do osób, które są zatrudnione. No i tu zdecydowano się wtedy, żeby taki bonus dać im i zaoferować większe te limity na IGZE. W przyszłym roku te limity wzrosną dla większości osób do kwoty 8322 zł, no a dla osób prowadzących tą działalność 83 zł. I czym się różni tutaj IGZE? IGZE ma też dodatkowy plus, który może być plusem, co też powiem później, może też być minusem, ponieważ to, co wpłacamy w danym roku kalendarzowym na swój rachunek IGZE, on oczywiście też może być w różnych formach prowadzonych, tak jak mówiłem, rachunek oszczędnościowy, rachunek maklerski, fundusze inwestycyjne, polisy. Tutaj z tego co wiem, nie można jakby bezpośrednio, no przez rachunki maklerskie można w obligacje, ale jakby takie bezpośrednio nie można w ramach IGZE inwestować w obligacje Skarbu Państwa. To jest taka drobna różnica, myślę, że nieznaczna, ale wszystko, co w danym roku kalendarzowym wpłacimy, możemy sobie odliczyć od podstawy opodatkowania. Więc no po prostu no zapłacimy mniejszy podatek przez to, że te środki wpłaciliśmy na IGZE. No i to wykażemy później oczywiście w PIT-cie. I jakiego, no są przede wszystkim w Polsce ludzie płacą podatek, no do niedawna było to 17%, od połowy roku, jak wiemy, no ten podatek zmalał do 12%. No bądź no ta wyższa stawka, jeżeli ktoś ma dochód powyżej 120 tysięcy złotych, to jest 32%. Więc jeżeli ktoś wpłacił sobie, załóżmy, tutaj uprościmy obliczenia, te 7106 zł wpłacił w danym roku, no i płaci podatek 17%, no to zapłaci mniej podatku albo dostanie większy zwrot o 1200 zł. Więc myślę, że gra jest warta świeczki. No a jeżeli ktoś na IGZE wpłacił 7106 zł i na przykład płaci 32% podatku, no to taka osoba już ponad 2200 zł ma. Od razu można powiedzieć korzyści na tym rozwiązaniu. Więc to jest takie rozwiązanie, gdzie korzyść możemy no, co roku osiągać. Może nie natychmiast, ale no, przy każdym rozliczeniu. No ale jest to duży plus. Tutaj oczywiście też nie ma podatku od zysków kapitałowych, jeżeli chodzi o IGZE. No ale jeżeli będziemy tutaj chcieli zamknąć to rozwiązanie i wypłacić te pieniądze, to możemy to zrobić, żeby nie zapłacić tutaj podatku Belki po osiągnięciu 65 lat. No i też tutaj musi być dokonywanie wpłat przynajmniej przez 5 lat kalendarzowych. No ale przy wypłacie, obojętnie w którym momencie, czy przed 65 rokiem życia, czy po 65, zapłacimy tutaj, tak, jeżeli to jest po 65 roku życia, zapłacimy od całości wypłacanych środków zryczałtowany podatek 10%. Więc jakby no ten plus z tych corocznych odliczeń w PIT-cie no będzie mniejszy. No a jeszcze to jest mniej atrakcyjne poprzez to, że ten podatek z 17 na 12% się zmniejszył, a jeżeli wypłacamy to przed 65 rokiem życia, no to tutaj musimy sobie to dopisać jako dochód. Więc wtedy zapłacimy o tyle, ile wypłaciliśmy, i w IGZE jest możliwe tylko całościowe rozwiązanie tego produktu, nie można częściowo go wypłacać. No i po prostu zapłacimy od niego podatek dochodowy. No i jaki tu może być minus? Może to wyglądać w ten sposób, że na przykład przez lata płaciliśmy podatek 17 czy teraz 12% i o tyle tutaj dzięki IKZE, przepraszam, zaoszczędzaliśmy. No a później musimy z jakiegoś powodu wypłacić przed 65 roku życia, ale nasze dochody się na tyle zwiększyły, że płacimy na przykład 32% podatku, no i wtedy zapłacimy te 32% od tej wypłaty z IKZE, więc to, co wpłacamy do IKZE, warto raczej traktować jako rzeczywiście takie oszczędzanie pod emeryturę, bo wcześniejsza wypłata może być niekorzystna. No a tak jak mówiłem, w IKE można wypłacać wcześniej, no tylko wtedy ten podatek od zysków kapitałowych
No rozumiem. Z
zapłacić.
tego, co rozumiem, to tak naprawdę generalnie główny tutaj jakby zaleta jest taka, że po prostu ten podatek belki gdzieś tam jest odraczany, zarówno w IKE, IKZE. Czy są jeszcze jakieś inne, nie wiem, korzyści prawnopodatkowe, które z tego płyną? Czy jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo rozumiem, że jakby IKE, IKZE można mieć niezależnie, tak? To są dwa jakby różne rozwiązania i można
Tak,
je
tak,
mieć
tak.
po prostu jakoś tam, no, niezależnie, nie?
No tak,
Ale pytanie,
możesz
czy są
mieć
jakieś
IKE w jednej
korzyści prawnopodatkowe,
instytucji.
przykładowo tak jak jest często, załóżmy, w jakichś tam produktach ubezpieczeniowych, są różne korzyści, że tutaj też coś takiego mamy.
Znaczy, no, w tych produktach ubezpieczeniowych, w których może myślisz, no tam korzyścią było na przykład właśnie to, że się nie płaciło podatku belki, tak jak jest to w IKE. IKE czy IKZE, no nie znam dodatkowych jeszcze tutaj korzyści podatkowych prawnych,
Znaczy nie, no
oprócz
korzyści
tych,
było bardzo dużo, typu tam,
no oprócz
wiesz,
tych, które
generalnie
powiedziałem.
wyjęcie, tak, no generalnie na przykład było chronione przed egzekucjami, no nie, w 75% na wypadek, gdyby ktoś miał na przykład egzekucję komorniczą i tam szereg innych jeszcze korzyści. Pytanie, czy to dotyczy też IKE i IKZE.
To szczerze mówiąc musiałbym sprawdzić, ale no nie wiem jak to konkretnie wygląda pod kątem właśnie egzekucji komorniczej, czy te środki są chronione, czy są wyjęte w jakimś procencie, czy w całości z takich postępowań. Tego nie wiem, musiałbym to szczerze mówiąc sprawdzić.
Rozumiem, czyli główna korzyść jest po prostu podatkowa, no nie? Z tego IKX.
No tak, jeżeli ktoś inwestuje w akcje, chce na tym osiągać zyski, no to po prostu warto to robić również w ramach IKE, czy też IKZE. To się po prostu
Czyli jeżeli
opłaca.
na przykład przez 10 lat, załóżmy, bym tam sobie wpłacał, nie wiem, pomiędzy, załóżmy, te, no tak już strzelam, w tych okolicach tych 20 tysięcy złotych, no bo załóżmy, że w tym momencie to były takie limity już dla uproszczenia, czyli rozumiem, że przez 10 lat mogę wpłacić 200 tysięcy złotych, załóżmy, że zarobiłem trochę i mam, załóżmy, tam, nie wiem, pół miliona czy milion złotych i rozumiem, że jak wypłacam sobie to nie będę płacił podatku belki, tak?
Jak wypłacisz tutaj po 60 roku życia z IKE, tak? No w trakcie jakby trwania.
Tak.
Jakby tutaj, jeżeli chodzi o IKE, no to jakby ten plus jest, jeżeli wypłacisz po, no ale też w trakcie trwania tej inwestycji, to też jest plus, że co roku te inwestycje zarabiają ci, co roku nie musisz tego podatku oddawać, tylko ewentualnie jest on znacznie odroczony. No, fajną też sprawą, co polecam w przypadku IKZE. Jeżeli co roku wpłacamy na IKZE i później to też wpisujemy w PIT, mamy te korzyści poprzez czy większy zwrot, czy mniejszy zapłacony podatek. Warto to reinwestować i ja tak robię, to co dzięki IKZE zarobię czy zaoszczędzę, no to wpłacam od razu też w danym roku na to swoje konto.
No to wbrew pozorom, niby takie stosunkowo małe te liczby są, jak tak się słucha, ale jak się to wszystko spojrzy z perspektywy czasu, z perspektywy właśnie kumulacji i też tego, że ten no, czas szybko leci, no nie? I nawet te 20 tysięcy, tu 20, tu 20, już się okazuje, że jest tam 100 tysięcy, tu 200, co, prawda? No to nagle się okazuje, że to mogą być poważne kwoty. No i w tym momencie już zwolnienie z takiego 19% podatku, no to jest mocna sprawa, no nie? Jedyne, co mi się w cudzysłowie nie podoba, ale rozumiem, że o to chodzi, żeby nas gdzieś tam zachęcić do oszczędzania na przyszłość, że, no, że trzeba do tego i 60. Ja przy 40 jakby planuję być rentierem, no nie? Zobaczymy, czy mi to wypali, to jest inna kwestia. Natomiast gdzieś tam do 60 roku życia czekać, no to jest jedyne, co mi się nie podoba.
To może ja się tutaj wtrącę, nie? No, jeśli chcesz być rentierem, no to gwarantuję ci, że limity ZIK-e i IKZE ci nie wystarczą. Rób sobie, no to... warto robić sobie po prostu to IKE, IKZE, żeby potem do tej 60 doczekać, zoptymalizować się tutaj podatkowo, a poza tymi limitami, które tutaj są, no bo one nie są znowu jakieś duże, no bo teraz łącznie wychodzi no, około 20 tysięcy rocznie, nie? W całości, czyli to, no, nie, ponad chyba 25 rocznie.
No to 25 to był.
Tak, czyli to nie jest dużo, no ale to jest coś, co po 60 jako ten rentier będziesz mógł sobie dalej wypłacać, nie? Czyli w pierwszej kolejności zawsze no, ten produkt jest no, po prostu dobry, dlatego że optymalizuje się podatkowo, no a poza tym możesz mieć normalne konto maklerskie, żeby do tej 40 sobie ten wpłacać też na inne.
Rozumiem,
poza tym masz jeszcze to, że to jest limit na osobę, nie? Czyli twoja żona ma takie same limity. Czyli łącznie się już całkiem nieźle optymalizujecie, jeśli robicie to w dwie osoby, potem rozliczacie sobie tego PIT-a.
No to jest okej, okay. Ale powiedzmy mi, że mnie...
50 tysięcy w ciągu roku odłożyć.
Tak.
Aha, no to spoko. A jeszcze jedna rzecz, żebym dobrze zrozumiał na 100%, czyli to jest tak, że tak podałem ten mój przykład, załóżmy przez 10 lat 20 tysięcy, 200 tysięcy odłożone, masz milion powiedzmy, tak? Załóżmy, że tam ci się z inwestycjami w cudzysłowie przyfarciło, masz ten milion i teraz chcesz wypłacić cały milion i nie zapłacisz 19%, tak? Czy też przy wypłatach są jakieś limity po 60 roku życia?
Nie, po 60 roku życia, no to znaczy możesz sobie tam ustawić, że możesz w latach wypłacać czy jednorazowo, ale to ty sobie wybierasz. Nie, dla niektórych lepiej byłoby właśnie sobie co miesiąc, niech im to skapuje, nie jednorazowo, ale no, to ty decydujesz w pełni, w jaki sposób chcesz mieć to wypłacone. Można, tak jak mówię, sobie to, jak ktoś chce po prostu mieć jako dodatek do emerytury co miesiąc, to może sobie poprosić tą instytucję finansową, żeby mu to wypłacali to w ratach. Ale jeżeli tylko jest taka twoja wola, to możesz również całość jednorazowo wypłacić.
Okej. Okay. Być może są jeszcze jakieś pytania. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to niech podniesie łapkę w górę, bo będziemy powolutku lądować. Myślę, że ciekawy odcinek. Ja czegoś nowego się dowiedziałem. Zawsze olewałem te tematy, bo gdzieś tam nie do końca w ogóle moja bajka i nigdy gdzieś tam nie miałem też do końca przekonania jakby do tych wszystkich rozwiązań takich, nazwijmy to państwowych, chociaż może źle je zakwalifikowałem. Natomiast po tym, co mi dzisiaj powiedzieliście, to już trochę jakby wydaje się i może sensowniejsze, nie?
To ja od siebie też taką ciekawostkę dodam, że w ramach IKE i IKZE da się pośrednio inwestować także w kryptowaluty, no bo są ETF-y, które inwestują w kryptowaluty i są takie rozwiązania. Czyli jakbyście chciało mieć trochę kryptowalut w ramach ETF-u, no to też jest to możliwe.
A to ciekawe, to właśnie w BOŚ Banku?
Chyba, kurczę, wiesz co, nie powiem ci teraz, trzeba by sprawdzić oferty, bo albo to było w BOŚ Banku, albo w mBanku widziałem jakiegoś ETF-a właśnie na Bitcoina.
No, to ciekawe.
Ja może też to już rzucę gdzieś tam na Discorda, bo są specjaliści jakby, którzy się IKX-e zajmują i ja pamiętam, że jakiś czas temu Marcin Iwódź tak bardzo zagłębił się w te rozwiązania, on bardzo mocno, nie wiem, czy ktoś kojarzy Marcina Iwódzia, on ma blog, finanse bardzo osobiste, No i on jest dużym propagatorem tutaj IKX-a i on kiedyś tak naprawdę i jakiś czy na YouTubie, czy podcast o tym zrobił i wpis na blogu, ja to jakiś czas temu czytałem, gdzie tam na liczbach pokazywał, dlaczego się opłaca w różnych momentach i też dla kogo, kiedy, bo to też każdy ma troszeczkę inną sytuację życiową, podatkową i niektórym bardziej się opłaca w pierwszej kolejności na IKE wpłacać, czy na IKZE, ale ja uważam, że i tak warto mieć oba te rozwiązania, a czy z nich korzystać, czy nie korzystać, no one zazwyczaj nie są płatne, więc jeżeli masz środki, żeby wpłacić tylko, nie wiem, cały limit na IKE, na IKZE ci nie starczy, no to w danym roku możesz nie wpłacać, ale postaram się poszukać tego jego wpisu i tam naprawdę bardzo dużo, dużo informacji udziela o tych rozwiązaniach.
No to super. Fajnie, Grzegorz, że o tym mówisz, czyli poruszyłeś też temat naszej społeczności, do której bardzo serdecznie zapraszam na Discordzie. Linki oczywiście w opisie do tego nagrania, ale też jak wpiszecie sobie kryptowaluty wieczorową porą.pl, to tam są linki też dostępne. Więc chyba to by było na tyle dzisiaj. Czy chciałbyś jeszcze, Grzegorz, coś na koniec dodać? Jakąś ciekawostkę, albo jakieś podsumowanie, albo jakąś inspirację, nie wiem, coś, co chcesz powiedzieć szczególnie,
Ja
a jeszcze nie powiedziałeś.
myślę, że te najważniejsze tematy, które sobie założyłem, to przekazałem. Ewentualnie tutaj o jakimś kalendarzu ekonomicznym, ale to
No,
może przy
kalendarz
kolejnej.
ekonomiczny zostawmy sobie za tydzień, ponieważ o 21 dzisiaj, troszkę później faktycznie, ale normalnie będziemy celować 21:00, właśnie finanse wieczorową porą z Grzegorzem, który będzie tutaj głównym, można powiedzieć, specjalistą, a może i prowadzącym, może go namówię w końcu, zobaczymy. W każdym razie dzięki, Grzegorz, za to, że byłeś z nami, dzięki Satuk też za aktywne uczestnictwo, dzięki wszystkim, którzy byli na żywo. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchali nagrywania, znaczy nagrania, nagrywania. Widać, że już jest późno. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchali nagrania, tak jest. To chciałem powiedzieć. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, Grzegorz.
Bardzo dziękuję, dobrej nocy wszystkim.
Dzięki, Satu. Nie wiem, czy tam jeszcze się odezwiesz, czy już nie.
No dzięki, cześć.
Trzymajcie się. Hejka, cześć.